skazani na dialog.
Wojciech Biedak, Paweł Kretkowski, witamy. Dzisiaj nasz magazyn w całości o proponowanych przez rząd zmianach w systemie emerytalnym. Za chwilę przy jednym radiowym stole przedstawiciele związków zawodowych i związków pracodawców. Pani Danuta Małecka, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Wielkopolska, pan Jarosław Lange, szef Solidarności Wielkopolskiej, pan Jacek Kulik, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i pan Marek Szczepański, skierowany do nas do dyskusji przez Business Center Club, na co dzień wykładowca Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Bankowej.
Skazani na dialog.
Drodzy Państwo, 11 lat temu na skutek umowy społecznej, której stronami były związki zawodowe i związki pracodawców, powstał nowy system emerytalny w Polsce. Z systemu zwanego Solidarnością Pokoleń przeszliśmy na system kapitałowy. Taką będziesz miał emeryturę, ile sam na nią zarobisz. Od 11 lat na emeryturę odkładamy prawie 20% naszych pensji. Niecałe 3/4 z tego zapisane jest na koncie ZUS-u, ale wydawane na świadczenia obecnych emerytów. Pozostałe 7,3% idzie na konta w otwartych funduszach emerytalnych, które inwestują, kupując na przykład akcje giełdowe czy obligacje skarbowe. W otwartych funduszach obecnie jest około 15 milionów Polaków. Rząd jest zdeterminowany zmodyfikować cały ten system i, jak zapowiada, już od kwietnia tego roku. Składki do otwartych funduszy mają być zmniejszone do 2,3%. Pozostałe 5% ma być zapisane na specjalnym subkoncie ZUS i wydawane na bieżące emerytury. W kraju trwa wielka dyskusja na ten temat, bo dotyczy to praktycznie nas wszystkich, naszych emerytur, dotyczy umowy społecznej sprzed 11 lat i dodatkowo rosnącego długu publicznego. Skrajne skrzydła tej dyskusji to z jednej strony Leszek Balcerowicz, który uważa m.in., że propozycja rządu szkodzi rozwojowi gospodarczemu Polski, obniża prawdopodobną wysokość i bezpieczeństwo przyszłych emerytur, jest zerwaniem społecznego kontraktu, jest niewłaściwą metodą na zmniejszenie długu publicznego. Grupa ekonomistów z Jerzym Hausnerem na czele alarmuje, rząd zrywa umowę społeczną i że to nie reforma emerytalna doprowadziła do trudnej sytuacji finansów publicznych, tylko zaniechania i koniunkturalizm społeczny poszczególnych rządów. Z drugiej zaś strony obecny minister finansów Jacek Rostowski nazwał drugi filar systemu emerytalnego rakiem, który urósł do gigantycznych rozmiarów i potęguje dług publiczny kraju. Publicysta polityki Jacek Żakowski uważa system OFE wręcz za manipulację, twierdząc, że państwo dało otwartym funduszom bezpłatny kredyt, dzięki któremu zarobiło one prowizje i opłaty za zarządzanie. Emeryci nie zyskali na tym ani grosza. Według badań CBOS-u sprzed kilku dosłownie dni, uwaga, prawie połowa Polaków nie ma w ogóle jakiejkolwiek opinii o kapitałowym systemie emerytalnym. Co Państwo o tym wszystkim sądzą? Jesteście Państwo stronami Komisji Trójstronnej, która wypracowuje decyzje dotyczące naszych emerytur. Pani Danuta Małecka, OPZZ Wielkopolska. Otwarte fundusze emerytalne, perspektywa dobrobytu czy ubóstwa? Tak nazywała się konferencja OPZZ-u sprzed kilku dni.
OPZZ uważa, że propozycja rządu w tej chwili wprowadzenia tych zmian jest czysto kosmetyczna i nie poprawi sytuacji naszych pracowników. Wprowadzenie reformy w 1999 roku tak samo było przekazywane społeczeństwu bardzo optymistycznie i uważamy, że ta umowa społeczna, która obligatoryjnie zmuszała pracowników do wyboru opcji, że będzie bardzo wysoka emerytura na przyszłość dla pracowników, pracownicy w to uwierzyli. W tej chwili, patrząc na poczynania rządu, który swoją złą kondycję finansową próbuje uregulować w ten sposób właśnie, przesuwając ciężar finansowania OFE do ZUS-u, nie przyniesie spodziewanych skutków. Tym bardziej, że przedstawiane przez rząd wyliczenia można nazwać daleko optymistycznymi i nie jesteśmy pewni, czy one są realne.
Czyli w Komisji Trójstronnej będziecie Państwo utrzymywali dystans, czy też będziecie zdecydowanie przeciwko propozycjom rządowym?
Przeciwko propozycjom rządowym.
Pan Jarosław Lange, Solidarność.
Ja powiem bardzo ostro, bo tutaj trzeba powiedzieć bardzo ostro. Solidarność uważa, że tak naprawdę dzisiaj rząd w ogóle nie jest zainteresowany tworzeniem dobrego systemu emerytalnego i nie jest zainteresowany tak naprawdę sytuacją przyszłych emerytur. Dzisiaj dzisiaj rząd poprzez likwidację w jakimś sensie OFE jest zainteresowany tym, żeby ratować finanse publiczne. Dług publiczny sięga poziomu 55% PKB i to jest problem dla rządu i OFE jest tylko i wyłącznie narzędziem, żeby to zrealizować. I
to teraz, jest 20 tysięcy złotych na obywatela.
To jest jedna rzecz. Jeżeli następuje, a rzeczywiście następuje, tak to będzie, demontaż tego systemu emerytalnego kapitałowego, to wchodzimy w system tak zwanych solidarności pokoleniowej. Co to oznacza? Oznacza dokładnie tyle, że tak jak dzisiaj na dwóch pracujących mamy jednego emeryta, to już w 2050 albo 55 będziemy mieli na jednego pracującego jednego emeryta. Obliczono, już tu w ZUS-ie obliczono, że sytuacja w 2020 roku, jeśli chodzi o dołożenie ze strony budżetu państwa do ZUS-u środki, one będą potrzebne na poziomie 45 miliardów złotych. Więc dzisiaj widzimy, jaka jest sytuacja. Powrót do czegoś, co za kilkadziesiąt lat będzie kosztowało olbrzymie pieniądze. Kto wówczas dołoży? I myślę, że filozofia rządu dzisiaj jest taka. Po nas choćby potop. Ważne, żeby załatać dziurę budżetową. Solidarność się nie zgadza na takie rozwiązanie, bo to są szkodliwe dla społeczeństwa, dla ludzi. Za kilkadziesiąt lat będziemy mieli olbrzymie problemy.
Skazani na dialog.
Wielkopolskie Centrale Związków Zawodowych stanowczo i zdecydowanie nie. Co w takim razie pracodawcy? Może pan Jacek Kulik.
Kontrowersje, które narosły w związku z propozycją rządową, spowodowały faktycznie zamieszanie w prasie, w mediach. Rzeczywiście brakuje danych obiektywnych na temat tego, co się dzieje, po co to jest wprowadzane. Ale też trzeba trochę obalić mity, które narosły w związku z OFE. Jaka jest stopa zwrotu OFE? Co jest bardziej efektywne dzisiaj? Czy OFE, czy pieniądze zebrane na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS-ie? No bo tutaj dane są sprzeczne. Każdy sobie mówi, że więcej zarabia. ZUS teoretycznie 7,6%, a w OFE około 6,6% w perspektywie 12 lat.
No tak, ale to też zależy od kondycji gospodarki, od sytuacji giełdach i tak dalej.
To też trzeba brać pod uwagę pewną konkurencyjność OFE. Założenia z 98 roku, które weszły w 99 roku, spowodowały, że konkurencyjności między poszczególnymi funduszami były niewielkie. Z 21 funduszy dzisiaj funkcjonujących, jedynie 5 uzyskało stopę zwrotu, czyli jakby zarobiło na tym, co robi.
To może OFE nie mają sensu w takim razie.
Szanowni Państwo, to jest 14 miliardów złotych, które pochłonęło funkcjonowanie OFE. 14 miliardów to jest ogromny zasób środków, które można było na pewno o wiele bardziej efektywnie wykorzystać.
Czyli gdzieś tam był błąd w założeniu tej reformy. Może jest czas na korektę jednak.
Wydaje się, że tak. Aczkolwiek okres temu nie sprzyja, bo mamy rok wyborczy, więc każdy ciągnie w swoją stronę i tak naprawdę wprowadzenie zmian od 1 kwietnia chyba jest irracjonalne, bo niekoniecznie można przeprowadzić konsultacje społeczne. Dodatkowo pani minister, która również reprezentuje rząd, staje trochę okoniem względem tego, co mówi minister Boni. Codziennie dostajemy nową porcję atrakcyjnych informacji, co też pani minister Feda chciałaby komu dać z tego, co zostanie przesunięte.
Warto jedną rzecz to powiedzieć tylko, bo to jest o pytanie, kto lepiej zarządza naszymi środkami, czy OFE, czy ZUS. Różnica jest taka, że ZUS robi to tylko w formie księgowej. I tam naprawdę możemy sobie zapisać cuda na kiju. Natomiast po stronie OFE mamy konkretny pieniądz, który też funkcjonuje w systemie gospodarczym. Warto to o tym rozróżnieniu pamiętać, dlatego że rzeczywiście OFE w pewnym momentach było niedoskonałe, jeśli chodzi o zarządzanie. Mieliśmy wówczas na początku i teraz ten zysk 14 miliardów złotych, wywodził się z tego, że przecież koszty, które były na poziomie 7%, które teraz zostały w tym 2010 roku zmniejszone do 3, powiedzmy do 3,5%. No to jest ten powód, dla którego, powiedzmy, OFE zarabiało. Być może tutaj ta zmiana była na pewno potrzebna. Być może dalsze zmiany są potrzebne. Ale likwidacja i demontaż systemu emerytalnego kapitałowego jest w istocie rzeczy kompletną głupotą.
Zaraz pan Marek Szczepański, ale ja jeszcze tylko państwu wszystkim przypomnę, że tak naprawdę w Polsce mamy 6 kompletnie różnych systemów emerytalnych. KRUS dla rolników, emerytury mundurowe, emerytury górnicze dla sędziów i prokuratorów i 2 systemy niby powszechne, stary i nowy kapitałowy, które muszą koegzystować przez najbliższe kilkadziesiąt lat, mimo odmiennych zasad. Więc jest pytanie, co zrobić z tym galimatiasem. Ale pierwsza opinia pana Marka Szczepańskiego.
My mamy w tej chwili system mieszany, repartycyjno-kapitałowy, czyli nadal jest...
Czyli taki podatkowy lub solidarnościowy.
Część umowy właśnie międzypokoleniowej i część finansowana na zasadzie kapitałowej. To jest ten drugi filar OFE. Ideą reformy był podział ryzyka i podział źródeł finansowania wypłacania przyszłych świadczeń, między część właśnie opartą na finansowaniu przez pokolenie, które pracuje, świadczeń emerytów, a druga część miała powstać z naszych oszczędności, odkładanych właśnie do OFE przez cały okres aktywności zawodowej. I 40% mniej więcej tej składki trafia do OFE, 60% do ZUS-u. Zakładano, że rentowność OFE będzie jednak trochę większa i te pierwsze lata rzeczywiście to potwierdziły. Poza 2008 rokiem, kiedy był globalny kryzys finansowy, to spadło, to jednak OFE miały większą stopę zwrotu niż to, co było waloryzacją.
Chociaż niewielką, zdaje się, bo w tej chwili się tylko mówi o 1%.
No ale
różnicy.
Tym niemniej
minus było minus 15%.
Ten system
Po drodze był kryzys, to tak.
Ale ten system potwierdził, że w okresach, kiedy jest gorsza sytuacja na rynku finansowym, ta część repartycyjna lepiej działała, amortyzowała i odwrotnie. I w tej chwili, jeżeli większość składki zabierzemy z części kapitałowej, z tego, co sami mieliśmy oszczędzać na swoje emerytury, tam zostanie tylko około 10%, to będzie za mało, żeby się uzbierał jakiś...
Panie doktorze, ale nigdzie na świecie najbogatsze kraje nie przekazują aż takiej składki. Szwecja, tak bogata, zakończyła na poziomie 3% przekazywania na system kapitałowy.
Co do wielkości składki, która ma trafiać do części kapitałowej, to potrzebne są rzeczywiście bardzo rzetelne analizy. W tej chwili nie jesteśmy w stanie, rzeczywiście tak jak panowie mówili, mieć jednego źródła informacji pewnego. W tej sytuacji należałoby stworzyć moim zdaniem coś takiego jak kiedyś w Wielkiej Brytanii Komisja Turnera pod przewodnictwem niezależnych ekspertów, która by przygotowała porządny
wiarygodny
ewentualnej korekty w systemie emerytalnym, ale nie pod presją bieżących potrzeb politycznych i tego, że musimy uniknąć tego przekroczenia zadłużenia wynikającego właśnie z tego progu ostrożnościowego. No w 4 miesiące się tego nie da zrobić.
Czyli rozumiem, że przy tym stole co do tego jest zgoda, tak, że mamy do czynienia w zasadzie z pewnym chaosem informacyjnym i sprzecznymi
bodźcami. W tej chwili możemy tylko zniszczyć. Możemy zdemontować coś, co w miarę dobrze funkcjonuje, natomiast nie stworzymy lepszego systemu.
A może to jest tak, że ten rząd się odważył jednak na coś, na co się wcześniejsze rządy nie odważyły.
Część, znaczy, ale rząd nie proponuje likwidacji OFE. Rząd tylko proponuje
radykalną modyfikację.
Tak, ale obniżając jednocześnie składkę w perspektywie do roku 2017,
tak jest,
z 2,3 do 3,5%. Dodatkowo mówi się o pewnej konkurencyjności OFE, tak żeby zmusić OFE do inwestowania środków nie w bezpieczne instrumenty finansowe, jakimi były obligacje. Trzeba przypomnieć, że w 2008 roku poziom inwestycji w obligacje sięgnął prawie 73% alokacji wszystkich zgromadzonych na naszych indywidualnych kontach emerytalnych.
Nie możemy mieć pretensji do OFE, że inwestowały zgodnie z limitami inwestycyjnymi, tak, które były w ustawie o funduszach.
Dlatego tak? To nie było konkurencyjne.
Miały prawo, bo nie mogły więcej
40%
niż 40%
akcji, 60% tak obligacji.
Poza tym, proszę Państwa,
nie możemy zamienić tej części kapitałowej w fundusz agresywny, który będzie w całości tylko inwestował w akcje, bo to będzie rzeczywiście szalenie ryzykowne i później można by mieć pretensje do osób zarządzających tą częścią kapitałową, że ponosiły zbyt duże ryzyko. Tam musi być pewna dywersyfikacja tych instrumentów finansowych, tylko że zgadzam się co do tego, to nie powinien być dług publiczny w sensie obligacji państwowych, ale inne bezpieczne papiery dłużne. Ale ja jeszcze chciałem dokończyć kwestię właśnie sposobu reformowania, bo pod presją taką, jak my jesteśmy w tej chwili, że zbliżają się kolejne wybory, że to się stało właściwie przedmiotem bardzo ostrej kontrowersji, sporu politycznego, to trudno będzie wypracować sensowne rozwiązanie. W związku z tym ja nawet opublikowałem taką wypowiedź, że przydałaby się Polska Komisja Turnera. To znaczy, skoro nie chcemy przekroczyć tego progu ostrożnościowego, no to zawieśmy choćby na 3 lata odprowadzanie w ogóle składek do OFE i przygotujmy porządny projekt korekty w tym systemie, bo inaczej no takie
jeszcze raz
konsultacje...
Jeszcze raz przypomnijmy, że chodzi o dług publiczny, więc sumę pożyczek zaciąganych w przeszłości tak, przez rząd, samorządy i inne instytucje
tak,
publiczne.
Tak, tylko ja bym chciał jeszcze też dodać jeszcze do tego, że to nie OFE jest odpowiedzialne za cały dług publiczny. Ta refundacja tych składek do OFE to jest tylko pewna część, tylko że w tej chwili no dla rządu to jest tak taka rezerwa największa, z której można zaczerpnąć.
Prosto przenieść.
Natomiast gdzie indziej trzeba podejmować bardziej niepopularne decyzje. Czy te przesłanki, które leżały u podstaw reformy z 99 roku się zmieniły? Moim zdaniem nie, bo głównym powodem była demografia i to, co pan przewodniczący tutaj mówił. Skoro W 2050 roku będzie tylko statystycznie dwie osoby, albo być może nawet mniej osoby pracującej w stosunku do jednej w wieku emerytalnym, to ten system tradycyjny umowy pokoleniowej nie uciągnie tego. Bo albo trzeba,
no tak, ale ta reforma, już panom, państwu oddaję głos, ta reforma zakładała po drodze cały szereg kolejnych pociągnięć. Reformę KRUS-u, ograniczenie pomostówek, ograniczenie mundurówek, doszły przywileje górników, więc to wszystko
rozsypało ten system. 11 lat, prawda? Ale to nie jest winą tego systemu.
Warto powiedzieć o pewnej rzeczy, bo tutaj oczywiście demografia wymusza pewne rzeczy i patrząc z tej perspektywy, oczywiście istnieje naprawdę konieczność, potrzeba dyskutowania o systemie emerytalnym w Polsce. Bo mówimy o przyszłości wielu, wielu milionów Polaków za kilkadziesiąt lat. Kłopot również polega na tym, i to myślę, że też wszyscy mają świadomość tego, że tak jak dzisiaj emerytura średnio wynosi na poziomie 56-58% pobieranego świadczenia, średnio rzecz ujmując, to za kilkadziesiąt lat, za 20-30 będziemy mieli sytuację, albo jeszcze wcześniej, że ta emerytura będzie sięgała poziomu
30-40%.
Widzimy, jaka będzie sytuacja ludzi za chwilę. I nagle problem zasadniczy. Rząd nie mówi o radykalnej zmianie systemu emerytalnego, nie mówi o pewnym pomyśle. Przecież tutaj wspomnieliśmy o KRUS-ie, wspomnieliśmy o innych jeszcze formach emerytalnych, które funkcjonują.
No ale po drodze te związki zawodowe stawiały opór.
Nie, ja wiem, ale tylko mówię o tym jedno, że nie mówi tutaj o pewnym rozwiązaniu systemowym, tylko próbuje zwyczajnie ludziom wmówić. I to jest największe świństwo. Ludziom wmówić, że poprzez przekazanie środków z OFE do ZUS-u, to przyszłe emerytury będą naprawdę lepsze, będzie lepiej się nam żyło. To jest kompletny absurd, to jest kłamstwo i to jest rzecz najgorsza, którą dzisiaj rząd próbuje wmówić społeczeństwu. Na to się po prostu nie zgadzamy. Uważamy, że to nie jest uczciwe wobec ludzi mówić dzisiaj takim językiem, bo to jest język kłamstwa.
Może nie tyle co negatywne, co trzeba doprecyzować założenia rządu.
Czyli apel o debatę. Uczciwą, rzetelną, wszechstronną debatę, mimo że ona się toczy.
Ubezpieczeń społecznych.
Choćby nawet pan Balcerowicz, który się nie zgadza z założeniami rządu, niekoniecznie chce się
konfrontować i poddać debacie, prawda?
Tak jak powiedziałem na początek, nam brakuje pewnych danych statystycznych, istotnych, danych finansowych choćby nawet. Wiecie państwo, mówimy o tym, że potrzebne są pieniądze do tego, żeby mieć na przyszłe emerytury. Budżet państwa łoży coraz więcej na ZUS. Czy wiecie państwo, ile osób pracuje w ZUS-ie? Ponad 50 tysięcy osób.
Oj, zawyżył pan.
46 tysięcy, więc zakładam,
że
trochę więcej.
2008 rozumiem.
Dobrze, ale
jeszcze pan Marek Szczepański.
Z tego wniosek, że koszt obsługi systemu emerytalnego przez ZUS też nie jest zerowy.
Oczywiście.
Tylko to jest też mniej więcej 4%. Jest ukryty. W OFE jest on jawny, tak? Także zaletą tego systemu wprowadzonego w 1999 roku jest to, że ten dług emerytalny, te zobowiązania jak gdyby emerytalne zostały ujawnione, bo jak dodamy to, co jest na indywidualnym koncie w ZUS-ie rejestrowane i w części kapitałowej, to są zobowiązania wobec przyszłych emerytów. I teraz, ponieważ był ten podział w miarę 60% do 40% tej składki, no to była ta dywersyfikacja ryzyka. W tej chwili tego nie będzie. Państwo bierze na siebie prawie znowu pełną odpowiedzialność za przyszłych emerytów, a my z kolei tracimy to, co mieliśmy, że jednak dzięki swoim oszczędnościom gromadzonym w OFE możemy w jakiś sposób...
To warto, panie doktorze, powiedzieć, jakie są proporcje. No przez co miesiąc składka 19,55, tyle odprowadzamy i nagle 2,5% tylko do OFE. Tak naprawdę będziemy się bawić systemem tym kapitałowym, bo tak to trzeba nazwać. Tam nie będzie ten system pracował na rzecz przyszłych emerytur, a jeżeli będzie pracował, to w minimalnym wymiarze w stosunku do świadczenia, które będzie potencjalnie
za chwilę pobierane. Ja się raz przypomnę o tym, że najbogatsze państwa nie pozwoliły sobie na przekroczenie 3% udziału kapitałowego w systemie emerytalnym.
Zawiesiły w ogóle pobieranie.
Tak, które zawiesiły. No skrajnym przykładem są oczywiście
ale
Węgry.
Jeśli chodzi o najbogatsze państwa, bo tutaj często pani minister Fedak i inni politycy bardzo wybiórczo po prostu przedstawiają.
Szwecja na przykład. Mówię o Szwecji.
Wzór, tak, szwecki. Ale w Szwecji jest tak,
tam się kończy na 3%.
Że przede wszystkim, że system publiczny to jest nie wszystko, bo tam funkcjonują autentycznie trzy filary. To znaczy większość pracowników dodatkowo oszczędza na emeryturę w zakładowych systemach emerytalnych. zatrudnionych. W Polsce niestety traktowane po macoszemu tylko 2% pracowników uczestniczy w pracowniczych programach emerytalnych. Nie ma odpowiednich zachęt i w tych propozycjach ministra Boniego niestety dalej nie będzie tych zachęt do oszczędzania.
Pojawiają się ulgi podatkowe,
ale w jakiejś nowej formie, w zupełnej i tylko w indywidualnej.
Oprócz i wyliczenia tego, tych ulg tak, są bardzo sprzeczne. Nie bardzo wiadomo, co z tego wyjdzie. Nieczytelne są.
Oszczędzają dodatkowo w systemach indywidualnych. Polacy niestety mają niższe dochody i te oszczędności dodatkowe, emerytalne, no, są nieduże. Bo nie ma zachęt odpowiednich do tego.
Może zachęt, ale wynagrodzenia naszych pracowników
nie pozwalają na tego typu oszczędności. No, tak jest.
No to jest naturalne, bo jeżeli ogromna ilość ludzi w Polsce otrzyma je wynagrodzenie co miesiąc na poziomie minimalnego wynagrodzenia, to mówienie o trzecim filarze jest absurdem, bo ci ludzie ledwo wiążą koniec końcem.
Bardzo dziękuję za dyskusję. Jakkolwiek nie spodziewałem się, że zarówno strona pracodawców, jak i strona związkowców będzie miała tak bardzo zbliżone opinie.
Rzeczywiście jesteśmy chociaż raz
razem. To jest dialog. Zakończę tym, że prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział poważną i powszechną, inicjowaną przez siebie debatę na temat reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Danuta Małecka, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Wielkopolska, Jarosław Lange, szef Solidarności Wielkopolskiej, Jacek Kulik, Polska Konfederacja Pracodawców Dziękuję Prywatnych bardzo. Lewiatan, Marek Szczepański, Business Center Club.
Dziękuję bardzo.
Skazani na dialog.